Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną dr Magdalena Rzadkowska. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, pani redaktor.
Składamy przy okazji wszystkim dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Dzień dziadka powoli się kończy. Wczoraj dzień babci i tak jak obiecałyśmy, będziemy się trochę przyglądać tej grupie wiekowej, seniorom, tak? Tak się to określa teraz.
Tak, ja też się do życzeń dołączę. Myślę, że to w dalszym ciągu bardzo przyjemna rola być babcią albo dziadkiem, także wszystkiego dobrego, niech będzie dla państwa przyjemną.
Ja się bardzo cieszę, że też coraz więcej mówi się o roli dziadka, tak? Bo tak do tej pory to babcia była właściwie na piedestale, to do babci się szło. Zresztą nawet w takim obiegowym języku mówi się, idę do babci. Mimo, że dziadek i babcia mieszkają w jednym domu, w jednym mieszkaniu, to szło się do babci. A teraz dziadek staje się coraz bardziej aktywny, nie jest wielkim nieobecnym. I to rzeczywiście widać, że to zaangażowanie babci i dziadka jest coraz większe. Ale też chyba zmienia się trochę rola.
Tak, ja jeszcze do tej widoczności się odwołam. Chyba mamy do czynienia i z taką lekką zmianą widzenia roli dziadka, czy doceniania roli dziadka, ale też to pokłosie takich u nas silnych matrylinearnych skłonności kulturowych, czyli jeśli chodzi o rodzinę, no to kontynuowania tych, dbania o te kobiece linie, ale też kontaktów z babcią, mamą, mamy. Myślę, że coraz więcej babć od strony taty też dba o relacje z dziećmi i są one żywsze niż to kiedyś bywało, kiedy młodzi zamieszkiwali na przykład właśnie po tej matrylinearnym układzie, czyli z rodzicami żony.
Czy są jakieś badania, które mówią, w jakim wieku zostaje się babcią, dziadkiem współcześnie w Polsce?
To możemy tak szacować, liczyć na podstawie średniej urodzenia dziecka, czyli na dzień dzisiejszy w Polsce średnia urodzenia pierwszego dziecka to jest około 27 lat dla kobiety, a dla poprzedniego pokolenia kobiet było to 23-24 lata, czyli gdzieś by nam ta 50 plasowała się jako średnia, ale myślę, że pewnie siedzą przed odbiornikami babcie i dziadkowie, którzy niedawno zostali babciami i dziadkami w różnym wieku, także późniejszym niż lat 50, bo na pewno ta granica, ten moment zostania babcią i dziadkiem się bardzo mocno przesuwa.
Bo przesuwa się moment też rodzenia pierwszego dziecka.
Dzieci, tak. Tak, czyli powiedzmy panie, które urodziły pierwsze dziecko w wieku 30 lat, a teraz mają około 60, nadal mogą oczekiwać tego, że zostaną babciami i będzie to zjawisko całkiem powszechne.
Wydaje mi się też, że od tej strony zewnętrznej troszeczkę inaczej wygląda sytuacja obecnie, dlatego że babcie często wyglądają na mamy, a nie na babcie. One zupełnie inaczej podchodzą. Ta cezura właśnie, że zostaję babcią i zakładam na siebie chustkę na głowę i jakieś czarne rzeczy i tylko idę do kościoła, modlę się z różańcem, już dawno nie funkcjonuje. Teraz współczesna babcia podejmuje wyzwania, jeździ dookoła świata, uczy się nowych języków. Znam babcie, które z dziećmi, z wnukami na hulajnodze jeżdżą, na rowerze, także zupełnie bardziej aktywnie żyje niż powiedzmy jeszcze 15-20 lat temu, czy chyba nawet 10 bym zaryzykowała.
Tak, a mimo, że rośnie średnia wieku, prawda?
Tak,
więc
tak, tak.
Ten styl, ja myślę, że też taka wygłaszana głośno informacja zwrotna, ocenna od społeczeństwa jest taka, że coraz rzadziej wypomina się wiek mamom, które są w wieku trochę ponad średniej, komentując, że to może wiek dla babci, a do takich bardzo nieprzyjemnych porównań czy komentarzy przyznają się niektóre kobiety i odwrotnie do tego, że za młoda czy za stara na babcię już trochę przestajemy sobie wreszcie tym wiekiem wypominać i myślę, że mocno wpływa to na to, że po prostu babcie mają czasu, będąc babciami, może więcej niż mamami. Na pewno dotyczy to dziadków, w związku z tym mogą sobie robić to, czego nie robili z dziećmi. I na przykład jeździć, tak część babci mówi, na hulajnodze, czy podróżować z dziećmi, zabierać ich na narty. Ale z drugiej strony, ostatnio słuchałam wykładu o ubieraniu się, czy o strojach. Myślę, że to taka druga, trochę taki komunikat tego, co promowane jest dla babci i dziadków, nie tylko w reklamach leków, ale nawet i biur podróży i magazynów zaadresowanych do grup wiekowych odpowiednich, że na przykład jakby zrobić taką analizę kolorystyczną, no to pewne kolory dla kobiet w pewnym wieku i dla panów pewnie też już nie są polecane.
Wskazane,
tak? Tak, czerwień czy silne, takie mocne kolory, a raczej stonowane szarości, takie jesienne. I dużo kobiet w tym badaniu, które brały udział, mówiły, że ciężko to przełamać, a że wcale im się to nie podoba, że pewna granica wieku wiąże się z tym, że na przykład trzeba zmienić kod kolorystyczny. I myślę, że dzieci też ułatwiają to, żeby tak nie było, no bo właśnie możemy przenieść się w różnego rodzaju zachowania takie w przestrzeni publicznej, które wiążą się z zabawą, śmiechem, radością. W związku z tym może być nam więcej kolorów nawet w sensie stroju.
No myślę, że to jest pewna granica, którą każda kobieta czy każdy mężczyzna powinien czuć, kiedy nie przekracza i nie staje się śmieszne, tak? Bo z tą kolorystyką to ja bym też tak bardzo się do tego nie przywiązywała. To wszystko zależy, jak wygląda babcia 50-letnia. Jedna może wyglądać jak 40-latka, a druga jak 70-latka. Także też bym tutaj tej granicy nie robiła. Ale też właśnie zmienia się chyba płynnie dość pojęcie starości i pojęcie tego, kim jest senior, tak? Żyjemy coraz dłużej, jesteśmy coraz dłużej aktywni. Ja ze swojej perspektywy takiej małoletniej dziewczynki, nastoletniej, to dla mnie osoba 40-letnia to w ogóle to był kompletny staruszek, tak? Myślę, że dzieci teraz też tak mają, jak się mówi komuś, że no ciocia ma 40 lat, ojej, to już tak jakby miała 150. Natomiast to pojęcie starości czy seniora, pani doktor, czy tutaj są też jakieś cezury?
Myślę, że te pojęcia, co ważne, się tak trochę wymieniają. To znaczy szukaliśmy językowo innych sformułowań, żeby uciec od pewnych stereotypów. I coraz rzadziej mówimy o osobach starszych. Właśnie to słowo senior, seniorka, czy polityka senioralna, czy na przykład Rada Seniorów, takie ciało powołane w Gdańsku, które też mówi nam dużo o dzisiejszych czasach, bo pamiętajmy, że w tą grupę senioralną powoli zaczynają wkraczać, czy nawet nie powoli, tylko wkroczyło to pokolenie baby boomu, o którym mówiłyśmy w zeszłym tygodniu, czyli osoby urodzone po wojnie w latach 50. To jest bardzo duża grupa osób ilościowo też, więc jest dużo tych osób. To wpływa na to, że są widoczne, że nie boją się jakby przestrzeni publicznej, że się przed nią nie chowają i też widzimy, że są różnorodni i różnorodne. Zmiana tego słowa na senior, seniorka, myślę, że wpływa trochę na to, że nie wszystkie stereotypy takie negatywne przeniosły się razem z tą grupą ze słowa na słowo i to trochę uwalnia od presji, jak powinny się te osoby zachowywać.
Ja tylko może powiem, pani doktor, że średnia życia w tej chwili w społeczeństwie to jest 73,6 dla mężczyzn, a 81,6 dla kobiet, tak? Więc no, żyjemy naprawdę długo i w związku tak. z tym ta starość, ona się też odsuwa, tak?
Tak, co prawda jeszcze nie dogoniliśmy, szczególnie panowie mężczyzn z Europy Zachodniej, tam obie płcie powyżej 80 lat, to jest średnia. Demografowie mówią, że w ciągu 20 lat powinniśmy dogonić, ale wiadomo, zależy to też od innych zmiennych, niektórzy mówią, że tak długo jak dziś już nigdy żyć nie będziemy. Zobaczymy, to zależy od tego, co jemy, jakiej jakości powietrza na przykład żyjemy. Ale rzeczywiście żyjemy bardzo długo, natomiast też przyglądając się badaniom socjologicznym i psychologicznym, widać takie zjawisko, tu jest dosyć duża luka badawcza, że osoby praktycznie 50+, wrzucane są do takiego jednego worka badawczego i badanie jakości życia, zdrowia, nawet tematy takie dosyć stereotypowo połączone jakby z tą drugą połową życia, czyli takim wygaszaniem życia gdzieniegdzie. No osoba, która ma lat 55, a 95, umówmy się, to całe 40 różnicy i myślę, że nie tylko ze względów rozwoju farmakologii czy medycyny będziemy mieć tu dużo nowych danych i danych porównawczych, ale właśnie też ze względu na to, czego chce rynek, ale także ze względu na potrzeby takie naukowe, nauk społecznych, gdzie właśnie...
Proszę zwrócić uwagę, że przecież kobiety po 40 często rodzą, mają swoje pierwsze dziecko, a tu w wieku 55 lat kwalifikowane są do grupy seniorów,
tak,
no to rzeczywiście...
Z małymi dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, prawda? Więc myślę, że tu to różnicowanie się zauważalne, takie w przestrzeni publicznej będzie wpływać na to, że dużo nowych rzeczy dowiemy się o tych różnicach, a z kolei informowanie o tym, jak jest, trochę wpływa na to, że stereotypy są przełamywane. Ale z drugiej strony rzeczywiście żyjemy dłużej, natomiast to, że kiedyś wszyscy mieliśmy dzieci bardzo młodo, to też jest swego rodzaju mit. Jak popatrzy się w taką historię demografii czy w historię społeczną, okazuje się, że bardzo mocno dużą rolę odgrywały w wieku rodzenia dzieci i wojny, i pewne mody czy pewne polityki państwa, jak właśnie na przykład ta zachęcająca 21-letnie dziewczyny do rodzenia dzieci po II wojnie światowej. Po prostu potrzebna była nam odbudowa taka demograficzna.
Społeczeństwa, tak. A jak radzą sobie grupy senioralne w tej chwili we współczesnym świecie? Z czym mają najwięcej problemów? Czy świat jest przygotowany na to, że żyjemy dłużej i na te bariery, które się pojawiają wraz z upływem wieku? One są jakoś dostosowywane do tej grupy wiekowej.
Z jednej strony ta liczebność tej grupy osób po 50 roku życia, no, nazywanej senioralną, wpływa na to, że co, mówiłam, że jest to bardzo duża grupa i będzie długo żyła, więc na pewną widoczność. Tu pewnie nie będziemy poruszać tematów związanych ze służbą zdrowia, czy z ubezpieczeniami społecznymi, czy w ogóle z finansami, z emeryturami. No to będą duże bariery, które wiążą się z na przykład przechodzeniem na emeryturę, takim bardzo ważnym momencie życia na pewno dla każdej i każdego z nas też, czy teraz, czy w przyszłości. No bo jeżeli potem czeka nas statystycznie 20 lat całe dla kobiet, 20 lat życia, no to dobrze też je mieć pomysł na to, co robić. Czy to tylko będzie rola babci, czy głównie rola babci i dziadka. Dla niektórych pewnie to bardzo ważne, ale różnie w wypadku czasów dużej mobilności może się to poukładać. To nie zawsze przecież możliwe, że mieszkamy blisko wnuków czy wnuczek. Z drugiej strony stereotypy, które istnieją na temat osób starszych, mocno widoczne na przykład przy okazji wyborów kolejnych, takie dowcipy bardzo nieeleganckie, stereotypowe, zastanawiające się o tym, czy jakiejś cezury wiekowej na uczestnictwo w demokracji nie nałożyć, no pokazują to, że brak szacunku do najstarszych, czy do osób właśnie już w ogóle w wieku takim po tym średnim, jest bardzo powszechnym zjawiskiem. On na pewno utrudnia istnienie relacji dobrych między pokoleniem najmłodszym i najstarszym, to co rozmowa, o czym zapowiadałyśmy tydzień temu, ale myślę, że w ogóle bardzo wpływa na relacje wszystkich trzech pokoleń między sobą, że tego szacunku nie ma, że wraz ze zmianą taką kulturową, jaka w Polsce ma miejsce, z kultury kolektywistycznej w stronę tej bardziej indywidualistycznej, no wszelkie rytuały, czy takie nawet wyznaczniki savoir vivre zachowań wobec osób starszych gdzieś tam się nam rozmyły i zniknęły i na pewno na to bardzo narzekają osoby senioralne.
Ja to widzę jeżdżąc środkami komunikacji miejskiej. Zresztą bardzo lubię to robić, bo to jest niesamowite poletko do obserwacji socjologicznych i psychologicznych. Rzeczywiście ustępowanie miejsca kiedyś to była norma, tak? A w tej chwili raczej jest to rzadkość.
Tak, trzeba się o to upomnieć, obojętnie czy jesteśmy kobietą w ciąży, czy jesteśmy osobą starszą, jeżeli potrzebujemy miejsca. Trudno liczyć, że ktoś nam je ustąpi. Jest też to z drugiej strony taki typowo polski zwyczaj tego ustępowania. Ja pamiętam, mogę się tu przyznać publicznie do takiego faux pas kulturowego, jak nie mając kontroli, można wręcz powiedzieć nad sobą, bo zrobiłam coś podświadomie, czyli podniosłam się, gdy do autobusu w Norwegii weszła starsza osoba, starsza ode mnie, tak zidentyfikowałam ją przez kolor włosów i ta osoba bardzo oburzyła się ze względu na ten mój gest. Ja się wytłumaczyłam, że jestem z Polski, że u nas tak mnie wychowano, że to ode mnie silniejsze, to takie fajne wypowiedzenie, prawda? Jak robimy coś, nie wiemy w sumie dlaczego, to kultura tak działa. Czy też wychowanie, socjalizacja. Ja pokazałam w przestrzeni, w której były inne osoby, tej osobie, że nie jesteśmy równe, że ona jest ode mnie starsza. Tak się w kraju równościowym, gdzie zasada takiej równości i bycia takim samym jest bardzo ważna dla Norwegów i Norweżek. Ja pokazałam jej właśnie, że się różnimy. Tak się tam nie robi. Gdyby chciała usiąść, to poprosiłaby
dałaby
o to
sobie
miejsce,
radę po prostu,
dałaby
tak? sobie radę. Tak. Pani doktor, na zakończenie chciałabym zapytać, jak rozwój technologiczny wpływa na to, jak odnajduje się to pokolenie seniorów, bo myślę, że tutaj mogą mieć duży problem. Oprócz tego, że jesteśmy coraz bardziej niedołężni wraz z wiekiem i takie bariery zewnętrzne, ale technologia no jest chyba dużym problemem, tak? Po pierwsze dla nich samych, po drugie w porozumieniu między pokoleniami.
Znaczy technologia, szczególnie messengery czy komunikacja internetowa jest sama w sobie trudna i nie spełnia, czy nie pomaga nam, utrudnia nam komunikację, może tak. Z drugiej strony pokolenie seniorów to osoby, tak jak już mówiłam, już dzisiaj urodzone w latach 50., czyli takie, których aktywność zawodowa po pierwsze dalej trwa, po drugie przypada na rozwój technologii i oni często są dosyć mocno wyszkoleni z technologii, to pewien stereotyp myśleć, że nie umieją tego, a z drugiej strony, jeżeli nie pracowali, tak jak wiele babci na przykład, to znam wiele przykładów i kursów i uczestnictwa w kursach takich z ABC informatyki, czy właśnie z używania narzędzi, nie wiem, Photoshopa, wysyłania zdjęć, w których gremialnie babcie i dziadkowie brali udział, szczególnie na przykład babcie, które nie pracowały wcześniej i jako motywację wskazywały kontakt z wnukami, wnuczkami. Czyli gdzieś tam widzimy to, że te różnice pokoleniowe mogą nas dopingować do poszerzania wiedzy. Wśród migrantów jest bardzo widoczne to, że dziadkowie mają prawie codzienny kontakt z wnukami, na przykład przez Skype, czy właśnie używając smartfony. Bardzo im na tym kontakcie zależy. To zupełnie dzisiaj stwarza inne warunki kontaktu rodzinnego i jest ważne. Widzimy wiele osób, które inwestuje w siebie, chodząc na uniwersytety trzeciego wieku, czy w ogóle zapisując się na studia, takie zwykłe, publiczne. Mamy coraz więcej takich przypadków. Polska edukacja jest tu bardzo liberalna. Wszyscy możemy iść, kiedy chcemy, na studia tak naprawdę, chociaż pewnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. To też żyjemy w takim świecie, że pewnie to się robi tylko po maturze, prawda? W takim zamkniętym, więc myślę, że tak naprawdę nie jest z tym tak źle, że nie mamy tych samych narzędzi, tylko że te narzędzia współczesne związane z nowymi technologiami nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo są ograniczające i jak na te błędy nas narażają. Natomiast bardzo dobrze działają takie, to wiem z pracy z różnymi firmami, takie metody tak zwane intermentoring, czyli świadomego łączenia w pary osób z pokolenia tego najmłodszego.
Czyli że wzajemnie się uczymy od siebie, tak?
I osób z dużym doświadczeniem, żeby nawzajem w miejscu pracy uczyły się czegoś nawzajem. I właśnie czasem może to być nowy program, nowa aplikacja, nowy sposób myślenia, to co płynie z świata młodzieży. Tak powiedzmy, i doświadczenie, informacja o tym, że może już coś było, albo że może tradycyjnie to jest prościej, albo po prostu, że wiem, bo więcej przeżyłam, czy umiem komunikować się w tymi starymi zasadami. To świetny, myślę, taki również na Dzień Babci i Dziadka do poćwiczenia sposób na przekazywanie sobie wiedzy, łączenie się w pary takie dydaktyczne.
Ja mam nadzieję, że to też funkcjonuje właśnie na rynku pracy i dla pracodawców ludzie po 40 to już nie są jakieś plamy czy powietrze, przez które się przechodzi, bo jednak jeszcze wiele lat temu, nawet niewiele, ale z 10 lat temu tak było, tak, że do 40 roku życia pracodawca był zainteresowany, a potem to już.
Tak, myślę, że wraz z tym rynkiem pracownika, o którym mówiłyśmy ostatnio, to wymusza na nas przyjrzenie się temu, jakie po prostu mamy zasoby i popatrzeniu, które pokolenia jakimi kompetencjami dysponują, czego mogą się jeszcze nauczyć, a czym mogą się podzielić.
No i trzeba pamiętać, że największe bariery bardzo często są po prostu w naszych głowach, tak? Żebyśmy się nie przywiązywali do 50 czy do 60, bo też wiele rzeczy można w tym wieku zrobić i to skutecznie i z dużym efektem.
Tak, myślę, że też pewnie dlatego dziadkowie i babcie czasem nie lubią się tak nazywać do końca, tylko wręcz proponują taką partnerską formę przejścia na ty właśnie, żeby trochę od wejścia w takie skostniałe role.
Odroczyć trochę. Tak, ten moment.
Tak, i żeby też z takich wejścia w te takie konwenanse, stałe role uciekać, to jeżeli to działa, to czemu nie?
Przyłączam się do tego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Doktor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Iwona Damska, życzymy dobrej nocy i zapraszamy za tydzień.
Dziękujemy bardzo, dobranoc. Jeszcze raz wszystkiego dobrego babciom i dziadkom.
Świat się zmienia.